Ostatnio wokół mnie same pretensje. No, może nie same, ale jest ich więcej niż bywało drzewiej. Oto pewien internauta z miejscowości Lądek Zdrój, piszący pod pseudonimem Wiracha Wiraszyński, od dłuższego czasu mi groził. Dostał w końcu bana i to wcale nie za to, że groził, ale za to, że nie dotrzymał słowa. No, zawsze staram się być, powiedziałbym...
A co tam?
Przygotowany na różnego rodzaju sytuacje, na ludzi, którzy chcieliby w jakiś sposób zagrozić mi lub moim bliskim, wyrządzić na przykład jakąś krzywdę. Niemniej człowiek ten postanowił dodać taki oto komentarz. Pod jakimi kamieniami siedzą takie mędy ludzkie jak ty? Jak to jest możliwe, że uważasz się za chrześcijanina? Obrzydliwa postać. O, już kiedyś bardzo wyraźnie na antenie TVP Info powiedziała o mnie pewna pani poseł z Lewicy, że jestem bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Biorę sobie to za zaszczyt i dlatego jeszcze raz państwu przypomnę.
To są niestety, ale takie techniki manipulacyjne, które są stosowane przez PR-owców związanych z lobby futrzarskim, między innymi pana Marka Miśko, który jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, ponieważ to on jest również autorem i jakby propagatorem tak zwanego ekoterroryzmu.
Jak to mawiają, słychać wycie? Znakomicie. Odpowiem więc temu panu publicznie na dwa zadane przez tego mieszkańca Lądka Zdrój pytania. Pod jakimi kamieniami siedzą takie mędy ludzkie? No, teraz to nie wiem, proszę pana. Wiem natomiast, gdzie jako męda ludzka siedziałem 7 dni podczas powodzi, samemu nie będąc zagrożonym wielką wodą, w towarzystwie blisko 100 wspaniałych osób, które, no, co tu dużo mówić, zorganizowałem w Czuwaju, aby pomagać w usuwaniu skutków tej katastrofy. Otóż pomiędzy Kłodzkiem a Lądkiem Zdrój, czyli miejscowością, z której tam pan pochodzi i gdzie pan mieszka. Aby odpowiedzieć na pytanie drugie, przytoczę pewną anegdotę z tamtego okresu. Natychmiast przypomniała mi się historia, która spotkała, której był uczestnikiem, o tak będzie poprawnie, kolegę Marcina Osowskiego, prezesa Młodzieży Wszechpolskiej. Więc kolega Marcin, przyjechawszy pomóc z innymi Wszechpolakami w naszym obozie, pracował przy usuwaniu skutków powodzi. Nagle podjechał mężczyzna, uśmiechnięty, miły, zadowolony w koszulce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no i dziękował jak szalony. Zmienił zdanie, gdy usłyszał odpowiedź na zadane przez siebie pytanie, skąd jesteście? Z Młodzieży Wszechpolskiej. Co zrobił? Zasunął szybę w drzwiach samochodu i bez słowa odjechał. O, ta anegdota z kolei jest odpowiedzią na pytanie, jak to jest możliwe, że uważasz się za chrześcijanina. No właśnie tak, że jak trzeba pomóc, to pomagamy zarówno ludziom dobrym, jak i, za przeproszeniem, zwykłym kutasom. Powiem wam również, że gdy pojawiliśmy się w miejscowości, w której operowaliśmy jako najlepiej zorganizowana grupa z pełnym sprzętem, w tym z koparkami, ładowarkami, pompami do studni, zawodowymi, profesjonalnymi sprzętami w tym zakresie, co potwierdził zresztą dowodzący na miejscu pułkownik Państwowej Straży Pożarnej, ksiądz proboszcz Bartłomiej z tamtejszej parafii, pozdrawiam księdza, szczęść Boże, ogłosił, że przyjechali narodowcy i patrioci, że rozbili własny obóz z kuchnią polową na prawie 100 osób i wtedy nagle pani sołtys zmieniła o nas zdanie. Nie tylko nie przyszła przywitać ludzi, powiedzieć im jakieś miłe słowo, że chciało im się przyjechać za własne pieniądze na kraniec Polski bardzo często, bo były to osoby z Białegostoku, nawet z Jasła na Rzeszowszczyźnie, ale ona jeszcze na koniec nie podziękowała tym ludziom. Za to na sztab, jak się dowiedziała, kim jesteśmy, przychodziła codziennie w innej koszulce w ośpu. Nie mówiłem o tym od razu, po całym tym zdarzeniu, żeby nie pokazywać zła, które tam na miejscu było podczas powodzi, bo było. Byli ludzie, którzy próbowali nas okraść, byli ludzie, którzy próbowali wyłudzić od nas sprzęt, byli ludzie, którzy chcieli po prostu robić złe rzeczy. Tak bym to najmniej i najdelikatniej określił. No właśnie. Teraz może jest na to ten czas. Czy jestem zdziwiony? No nie. Dlaczego nie jestem? Bo nie po to chrześcijanin chce, nieudolnie rzecz jasna, naśladować Chrystusa, starać się to robić, aby liczyć na podziękowania. W piśmie jest wyraźnie powiedziane, że staniemy się tacy jak poganie, kiedy będziemy liczyć, że jak komuś pożyczyliśmy, to ma nam oddać. Naszemu mistrzowi też nikt nie dziękował. Nagroda, na co szczerze liczymy, jest w zupełnie innym miejscu, bo my jesteśmy tutaj chwilowo ziemscy. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Przed nami godzina, a może ponad godzina czuwania w nowej audycji słowno-muzycznej. Witajcie, włączcie umysły i czujcie się jak u siebie. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Przypominam, że prowadzimy ją również na kanale Czuwaj Historia, gdzie jak tylko wyleczę się z krztuśca, pojawią się najnowsze odcinki. Ale już teraz możecie wpisać w wyszukiwarce hasło YouTube Czuwaj Historia, obejrzeć, jeżeli nie oglądaliście, kliknąć subskrybuj, jeżeli wam się rzecz jasna to wszystko podoba. Ta formuła, w której teraz się znajdujemy, jest częściowo wizualna, a za chwilę zamieni się w prawdziwe radio, w którym spędziłem blisko 18 lat. A wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co rzecz jasna, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez was czuwaj, aby nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. A może jest tak, tak sobie po prostu głośno myślę, że myśmy strategii tych naszych polityków nie docenili? Zobaczcie, Andrzej Duda od dnia wybuchu wojny na Ukrainie zachowuje się tak, jakby był przedstawicielem Ukraińców, a nie Polaków, prawda? Głównie na forum międzynarodowym. Po co to robi? Bo jest niepoważny? Bo jest, nie wiem, zdrajcą polskiej sprawy? Może nic z tych rzeczy? Może Andrzej Duda chce zostać prezydentem Ukrainy zamiast Załęskiego? Wówczas przyłączy ten kraj do Polski i tak zrealizuje taki patriotyczny pomysł. A z kolei Donald Tusk coraz silniej buduje przecież swój wizerunek za Odrą i w Parlamencie Europejskim. Niemiecka prasa od kilku miesięcy krytykuje Scholza, bo tak przecież jest, wynosi ponad niebiosa Donalda Tuska. Po co? Bo może Donald Tusk chce zostać kanclerzem Rzeszy. I w ten oto sposób podbijemy Niemcy bez jednego wystrzału. Chyba, że się mylę. A na poważnie, Donald Tusk musi być w wielkiej potrzebie. Kolejne sondaże wskazują spadek poparcia dla tego jego Francuza, którego wystawił jako kandydata na prezydenta. Okazało się, że puszczanie w wiadomościach informacji, jak to Trzaskowski kupił sobie bułkę i kefir w sklepie, nie przyniosło żadnego oczekiwanego rezultatu, nie zwiększyło skali oddziaływania na wyborców innych niż partyjny beton, który zawsze zagłosuje bez względu na to, czy wystawią małpę ubraną w garniturze, czy kogokolwiek innego. Beton zawsze głosuje na partię. Trwa teraz walka o elektorat konserwatywno-wolnościowy, który na co dzień z obrzydzeniem przecież spogląda w kierunku Platformy i PiSu, ale nie jest aż tak ten elektorat zdeterminowany, aby poświęcić swój cenny głos na kandydata, który prawdopodobnie nie ma szans na wejście do drugiej tury, bo tak właśnie medialna machina to wszystko buduje, aby wskazać, chcesz głosować na Konfederację, na Brauna, na Mentzena? On nie ma żadnych szans. Nie, to szkoda tylko, bo jeszcze zrobisz sobie z tego powodu wielką krzywdę i będziesz miał wielkiego kaca moralnego. Zagłosuj do tego, który jest z tobą związany w jakiś sposób bliżej ideologicznie, a przynajmniej pomożesz mu, a nuż wygra w turze pierwszej. Tak niestety system ten działa. W ogóle elektoratów znajdują się bowiem całe zbiory wolnych elektronów, które nie są przywiązane do partii politycznych i ich liderów. Oni są przywiązani do zapewnień wyborczych. Każda partia posiada takie orbitujące, powiedziałbym, wokół niej ciała. Stąd widzimy nieustanną migrację tych 3 do 5% wyborców, którzy są bardzo istotni, bo to ci wyborcy, to oni w drugiej turze przechylą szale zwycięstwa. Oczywiście wszystko zakończy się jak zwykle, czyli wielkim smutkiem, bo kandydat, który osiągnął cel, szybko zapomina o tym, co tam komu naobiecywał, prawda? Natomiast wszyscy dziś widzimy pewne ruchy, wykonywane czynności, zarówno przez ubiegających się o fotel prezydencki z namaszczenia Platformy, jak i PiSu. Oczywiście tutaj kandydat jest niezależny, a jakże? Obaj są pewni, że dostaną się do drugiej tury, ale nie mogą mieć tej pewności w przypadku startu w drugiej turze. Czy tam już mogą ogłosić swoje zwycięstwo? Oczywiście nie. I po to jest im właśnie elektorat konserwatywny. Powiedzmy, że z Braunem będzie to plus minus 15%. I nawet jeżeli te 5% nie weźmie udziału w drugiej turze wyborów, to zostanie około 10% tych, co pójdą na tę drugą turę do komisji wyborczych z mniejszym lub większym bólem głowy. Stąd zarówno Nawrocki, jak i Trzaskowski podejmują dziś antywojenną i ukrainosceptyczną, bym powiedział, narrację. Dlatego właśnie obaj deklarują odebranie 800+ Ukraińcom, a Trzaskowski sugerował nawet, że gdzieś tam w środku to on jest chyba narodowcem. No i kiedyś przechodził koło księgarni, w której sprzedawali książki Romana Dmowskiego. To znaczy, księgarni już tam nie ma, jest mięsny. Ale przecież liczy się sam fakt, prawda, że człowiek pamiętał, no zszedł do ludu, przechadzał się, nie? To jest cała sztuka tej rywalizacji, która polega na tym, aby nie przytulać się publicznie do znienawidzonego, ale jednak potrzebnego do zwycięstwa elektoratu, nie zrażając jednocześnie partyjnego betonu. A sytuacja wymyka się spod kontroli do tego stopnia, że do działania przystąpił aktyw dziennikarski, skupiony wokół jedynie słusznego celu, którym jest partia i utrzymanie demokracji za wszelką cenę. Gospodarz domu, który to dom z przyzwyczajenia zwykliśmy nazywać Polską, a coraz mniej ma już z nią wspólnego, ogłosił, że rzeczywistość stawia przed nami nowe zadania, bardziej poważne i odpowiedzialne. Tutaj cytując mistrza Bareję i Stanisława Anioła z serialu Alternatywy 4, bo to kiedy zakładaliśmy nasz kabaret, mówił Stanisław Anioł, ustaliliśmy, że w obecnej skomplikowanej sytuacji jest potrzebny nasz głos. Głos ostry, głos gromki. I to się jak na razie nie zmieniło. Potrzebą chwili jest jednak, aby ten głos był nasz wspólny, zbiorowy, żeby był głosem społeczeństwa. No a nie grupki indywidualistów. Nie będzie więc kabaretu, jeżeli pytacie, bo będzie, proszę państwa, chór. Tego właśnie od nas wymaga w tej chwili najbardziej społeczeństwo. Więc chórem rozpoczęły działać różne stany polskiej demokracji. Jednym z tych stanów jest oczywiście dziennikarstwo nadwiślańskie, które niewiele kontaktuje i nie bardzo wie, do kogo mówi, a szczególnie kiedy zaczęli pojawiać się w internecie. Zniknęła ta bariera, która ich zazwyczaj chroniła przed nimi i odbiorcą. Zdali sobie sprawę, że w internecie nie ma zmiłuj. To nie jest jak napisać artykuł w gazecie, bo kto by tam dzisiaj pisał do redakcji listy i skarżył się na tego czy innego dziennikarza, albo w jakiejś tam stacji radiowej prowadził program. Tutaj w internecie trzeba się nastawić na prosty ostrzał, który następuje sekundę po wypowiedzianym słowie. Więc oni po prostu nie dają sobie z tym wszystkim rady. No i tak oto w jednym z programów spotkało się niezależne dziennikarstwo płci przeciwnej, aby wygłosić ideologiczny dytyramb do swojej antycypowanej przyszłości, który, kto wie, może niedługo z pochwalnej pieśni o charakterze patetycznym na temat oczywiście obecnego układu politycznych sił w Polsce zmieni się w Tuska pamięci żałobny rapsod. Hamulce więc puściły pani Dominice Długosz i jej koleżance, której nawet nie sprawdzałem z nazwiska, żeby nie zaśmiecać sobie głowy, no i na chwilę obie panie postanowiły odwiesić obiektywizm na kołek. Posłuchajcie.
Ewidentnie. Proszę państwa, jeśli nie wygrają wyborów prezydenckich, to przegrają wybory w 2027 roku. Jakie będą konsekwencje? Ja państwu w dwóch zdaniach mogę powiedzieć, będzie gorzej niż wam się wszystkim wydaje.
Bo i nas już nie zobaczycie.
I Sprawiedliwość już teraz wie, co musi jeszcze zrobić i nie zatrzyma się przed niczym. Nie, naprawdę, jeśli porównacie rządy 2005-2007 i to, jaką partią było wtedy Prawo i Sprawiedliwość i jakie miało pomysły, to zobaczycie, że w kadencji 2015-2023 to są te same pomysły, tylko zwielokrotnione, zrobione inaczej, bo Jarosław Kaczyński zrozumiał, gdzie popełnił błędy i dlaczego niektórych rzeczy nie udało mu się zrobić. Teraz zrozumiał jeszcze bardziej. I jak wróci do władzy, to wszyscy zobaczymy, jak wyglądają komisje, które mają sens, nie te popierdółki, które mieliśmy do czynienia przez rok ostatni, jak wyglądają procesy błyskawiczne, jak wyglądają rozliczenia, jak wygląda w końcu, jak to się nazywa, bo mi słowa zabrakło. Ale teraz,
że co?
No, że partię się uznaje za partię...
Nielegalną?
Tak.
No, to uznaje się, że partia jest nielegalna.
No, to też zobaczycie. Wszystko to zobaczymy.
Znaczy, Tereza Kartuska to było małe miki w porównaniu z tym, co zobaczymy.
No i co wynika z tej wypowiedzi? Że Kaczyński idzie po żyrandol, aby odbić chwilę później parlament, co jest oczywiście prawdą, a jak już to zrobi, no to cała tamta niezależna strona straci benefity i apanaże, a wszystko, co działo się swojego czasu w Berezie Kartuskiej, będzie przy Kaczyńskim powracającym do władzy małym mikim. No, trzeba być, proszę państwa, wyjątkową ignorantką, aby porównać obóz koncentracyjny, jedyny, który Polacy założyli dla samych siebie w zasadzie, założony przez Piłsudskiego w Berezie Kartuskiej, do czasów nam współczesnych. Otóż w czasie funkcjonowania obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej zmarło kilkanaście osób, a według różnych źródeł liczba ta wynosi od 13 do 17 ofiar śmiertelnych, głównie z powodu przemocy, wycieńczenia oraz bardzo, bardzo ciężkich warunków obozowych. W Berezie Kartuskiej osadzano wielu znanych ludzi, w tym czołowych działaczy różnych ugrupowań politycznych, w tym narodowców. Do obozu trafiali głównie na podstawie nie żadnej decyzji sądu, ale zwykłej decyzji administracyjnej, więc nie zawsze odbywało się to na podstawie sankcji sądowej. Więc wśród osadzonych byli m.in. Stanisław Mackiewicz, konserwatywny publicysta, Wincenty Witos, Stanisław Adamski, Michał Eisler, a Jan Mosdorf cudem tylko uniknął zesłania do obozu koncentracyjnego. Udało mu się bowiem ukryć. Więc dziennikareczka postanowiła zabłysnąć, mówiąc, że przed tym, co ich czeka po objęciu władzy przez PiS, Bereza była niczym. Myślę, że muszą się bardzo obawiać. Problem dostrzegł też moi mili, a chciałoby się nawet powiedzieć, mili państwo, sternik narodowej sprawy. No, nie bardzo wiadomo tylko, którego narodu jest sternikiem. Chodzi mi oczywiście o Lecha Wałęsę, który postanowił włączyć się do działania i, jak to sam mówi, jest to w stanie zrobić nawet nieodpłatnie. No i tutaj jestem w szoku, wielu to przemilczało, w sensie, że nie zwróciło na to uwagi, bo te zdanie by oznaczało, że są ludzie, którzy za doradztwo w jakichś tam sprawach Lechowi Wałęsie płacą. No i szukam tak w języku polskim jakiegoś słowa, które może określić tę całą sytuację, ale chyba jeszcze nie zostało wymyślone. No zdaje się, że nikt nie przewidział takiej abstrakcji. Tak czy inaczej, Lechu znowu wszedł na barykadę, zakasał rękawy, usiadł przed komputerem w swojej kuchni i najpierw zrobił serię komicznych nagrań, wyjaśniając tam, że nie był agentem i nie donosił i w ogóle nawet tak nie pomyślcie, bo to ja obaliłem komunę. No, szczególnie podczas internowania tu by pasowało takie zdanie. Zawsze mówił jedno zdanie, piękne to internowanie. I gdy rozprawiał się z tym wszystkim, tak oto przemówił ostatnio do narodu.
Jako pierwszy powiedziałbym, że ich działanie zmierza do wojny domowej, dawno temu. I jestem przekonany, że jeśli będzie ta droga, to musi się to tak skończyć. A ja bym chciał uchronić się od takich rozwiązań. Dlatego proszę was, zastanówcie się, czy nie należałoby zdelegalizować PiS? Ja, gdybym miał możliwości, to bym to zrobił. Bo tylko tak można uchronić kraj od nieszczęścia. Oczywiście po delegalizacji należy to powyjaśniać, zaczynając od Kaczyńskiego i jego roli. I jeszcze kilku tych najważniejszych i pokazać Polsce, co robili, jak robili, jak przeszkadzali w porządkowaniu, jak chcieli bałagan robić i zniszczyć ojczyznę i jak próbują robić to dalej. Jak wiecie, popierałem, popieram i będę popierał pana premiera Tuska i jego grupę. Bo jak mówiłem, to szczęście wielkie, że niebiosa dały nam na ten trudny moment dziejów naszych, takich ludzi jak właśnie premier Tusk czy Bodnar minister.
Tak jest, no niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. Wałęsa walnął dziś z grubej rury, Wałęsa poparł Bodnara ministra oraz Donalda, historii magistra. A z tymi magistrami to też ostatnio się wiele powyjaśniało, bo oto minister równości tak bardzo chciała dorównać reszcie społeczeństwa, no bo ona jest od równości, że powiedziała, iż jest magistrem filologii angielskiej, ale chyba raczej nim nie jest i nigdy nie była. No i po nagłośnieniu sprawy nagle ze strony sejmowej i ministerialnej z rubryki wykształcenie wyparowały te trzy literki dodające splendoru. No i pani Kotula najadła się wstydu, jeżeli oczywiście jest w stanie wstydu się najeść. Takie mamy kadry w tym polskim rządzie. Pięknie podsumował to w rozmowie Rymanowskiego w Radiu Z pan Marek Sawicki, który jakby z wiekiem zaczął odważniej opowiadać się po stronie normalnego świata.
Czy pani minister, wspomniana już Katarzyna Kotula, skłamała w sprawie swojego wykształcenia? tego nie wiem, bo ja nie znam jej wykształcenia, jakie ma, więc trudno mi powiedzieć, czy skłamała.
Do wczoraj jeszcze na stronie internetowej Polskiego Sejmu była informacja, że jest magistrem. Dziennikarze, konkretnie pan Nisztor, ujawnił, że pani minister nie jest magistrem filologii angielskiej i nagle z profilu sejmowego zniknęło to słowo magister. W jaki sposób te informacje państwo przekazują? Czy może się tak zdarzyć, że ktoś z urzędników Sejmu wpisuje na tę stronę coś, czego nie podaliście?
Nie, absolutnie nie. To są informacje, które podajemy w swoich biogramach i jeszcze dodatkowo pracownicy Sejmu zawsze zwracają się o autoryzację tych biogramów, kiedy zamieszczają je na stronach internetowych Sejmu, więc...
Czyli najpierw pani minister musiała podać, że jest magistrem, tak?
Może wydawało jej się, że jest. No. Trzeba by zapytać panią minister.
A pana zdaniem za ten błąd powinna być jakaś odpowiedzialność, czy można jednak machnąć ręką?
Otóż, panie redaktorze, za ten błąd odpowiedzialność jest przed wyborcami. To jest kwestia naszej wiarygodności.
Może pani Kotuli się wydawało, że jak czegoś nie można, a bardzo się chce, tak naprawdę bardzo, no to wtedy można. No zwłaszcza, gdy się jest ministrem. Za chwilę kolejne tematy, a teraz chwila oddechu na przemyślenie, bo przypomnę tylko, że słuchają państwo nowego formatu audycji na kanale Marek Miśko-Czuwaj, czyli połączenia radia z podcastem. Co ważne, i chcę to wyraźnie zaznaczyć, nasze spotkania w sobotę i niedzielę będą całościowo prezentowane w formie wideo. Z tego nie zrezygnujemy, nie po to przecież budowaliśmy studio, aby z niego się wycofywać. Poprosiłem was ostatnio o ocenę takiej formy audycji. W zasadzie wszyscy określiliście, że jest to kierunek słuszny, chociaż pojawiły się obiekcje co do emitowania muzyki. No jedni uznali, że to pomysł jest genialny, inni, że mniej trafiony. Więc chciałbym wam wyjaśnić pokrótce, co z tą muzyką jest, o co tutaj chodzi. Po pierwsze, ma ona dać pewien oddech. Czuwaj ma być jak dobra książka. Do tego dążę. Książka, do której się wraca. Mam takie marzenie, aby nasze spotkania były tym szczególnym momentem, w którym możecie kontestować to, o czym tutaj rozmawiamy, aby nie pędzić, zatrzymać się, dać sobie chwilę na oddech, na zastanowienie i stąd ta muzyka. Chociaż postanowiłem też, że będę podawał znacznie krótsze utwory. Dlaczego nie są one w języku polskim, ktoś zapytał, panie Marku. No a dlatego, że licencja na polską muzykę jest bardzo droga i musiałbym płacić za nią około 500 zł za 500 wyświetleń programu. Takie są niestety warunki w Zaiksie. Puszczam więc to, na co licencję udało mi się wykupić, a kradł nie będę. Więc są to utwory z bazy muzycznej dla twórców, niedostępne nigdzie indziej poza tą bazą. Tak to już po prostu działa, tę bazę mam wykupioną na rok i chcę z niej korzystać. No i teraz, żeby nie przedłużać, zbliżam się więc do końca tej kwestii, muzyka sprawia, że audycja się wydłuża. No tak, koniunkturalna sprawa. A to oznacza, że YouTube inaczej kategoryzuje nasz kanał i ma on szansę dotarcia do większej liczby odbiorców, więc jeżeli komuś naprawdę ona przeszkadza, to postaram się dzisiaj w programie wrzucić te znaczniki, żebyście mogli se przewijać, ale z drugiej strony zostanie cały czas i zastanawianie się nad tym, o czym tutaj rozmawiamy. Myślę, że przyniesie nam więcej korzyści niż strat. Także prowadzimy ten eksperyment dalej, dziś z najbardziej wolnościową muzyką, czyli muzyką country, którą bardzo sobie cenię. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania czeka nas mała niespodzianka, do której się przygotowałem. I za chwilę do was wracam z nowymi tematami. I'm giving up on settling down, getting out of this small town. Hang a sign, this heart is closed. I'm hit the open road. I'm giving up on settling down. I've been left at the altar, been left at the bar. Gave all I got to love, all I got was a broken heart. But I got my eyes on a new horizon, and I've learned my lesson. I'm giving up on settling down. At home, but I got my
as hard as fools. I'ma hit the open road. I'm giving up on settling down. Come on.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa tak bardzo się napracowała, że właśnie ogłoszono planowane jej zamknięcie. Ma to nastąpić w połowie tego roku. Jej miesięczny koszt wynosił ponad 200 tysięcy złotych i nie żadne tam państwo polskie, tylko każdego z nas. Płaciliśmy za tę komisję po 200 tysięcy złotych każdego miesiąca, co jak rozumiem jest kwotą, która nie wypadła sroce spod ogona. Posłowie zasiadający w tej komisji mają dosyć, bo szukają, a nic nie mogą na tych wstrętnych pisiorów znaleźć, tylko się wstydu najedli przy kilku spotkaniach ze świadkami. No jakaż temu towarzyszy argumentacja? Ano taka, że nawet służby specjalne odmawiają współpracy z posłami komisji. Kluczowi świadkowie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego olewają wezwania, które komisja im wysyła. No i w Platformie mówi się coraz głośniej, że efekty śledcze i polityczne tych spotkań są żenujące i rozczarowujące. No, służby specjalne z kolei są wściekłe. Eksperci alarmują od dawna, że powołanie tej komisji i wywlekanie tajnych spraw na zewnątrz sprawiło, że wiele państw, jak i firm, które udzielają licencji na oprogramowanie szpiegujące, w ogóle nie chcą z Polakami już rozmawiać o biznesie. No tak właśnie jest. Cóż, skoro jeden z ważniejszych członków tej komisji, pan Zębaczyński, w biznesie jest raczej kiepski i po tym, jak splajtowała otwarta przez niego naleśnikarnia, musiał poszukać innego zajęcia i został posłem, prawda?
Dwie rzeczy. Po pierwsze, my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. Ma pan jest znany z pewnych rzeczy.
Ma pan napisane świadek na karcie, może nie zauważył. Proszę nie przerywać.
Bardzo proszę.
To jest pierwsza sprawa. No wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to naprawdę.
Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo.
Nie, ale to tylko absolwent.
Bardzo proszę.
Pan jest strasznie wrażliwy z tą naleśnikarnią.
To jest przeciw.
Janusz Kowalski przegrał, o to precyzję.
Wstrzymał. Jesteśmy w trakcie głosowania, panowie. Bardzo proszę.
O naleśniki?
A swoją drogą pomyślcie sobie, jakież to musiało być komiczne w oczach tych wszystkich zawodowców na rynku szpiegowskim, tych firm, gdy dowiedzieli się, że za rozliczanie z podsłuchów jest odpowiedzialny facet, który nie był w stanie utrzymać się na rynku ze smażenia naleśników. No, niemniej to nie przeszkadza oczywiście panu Zębaczyńskiemu w samozadowoleniu, który to poseł chyba jako jedyny dostrzega przełom w pracach Komisji do Spraw Pegasusa. Mówi, że jest przecież nowy świadek, który chce zeznawać, a to, co on powie, może być kamieniem milowym w sprawie. No tak, tak. Tej lawiny, coś mi się wydaje, stworzonej przez pana Zębaczyńskiego, już nikt nie powstrzyma. Chodzi oczywiście o lawinę śmiechu. Pan Krzysztof Stanowski, który coraz bardziej mnie zaskakuje, i to chodzi o zły kierunek tego zaskoczenia, startuje na prezydenta. No i nawet rozpoczął zbiórkę podpisów, czyli przed nim zdobycie 1000 takich podpisów, by zarejestrować komitet, no i później będzie już znacznie trudniej, bo musi zdobyć 100 tysięcy, by móc zostać kandydatem. No a to już wymaga sporego zaangażowania. No i tak mogliśmy widzieć ostatnio, jak pan Stanowski zbierał podpisy na patelni przy metrze w Warszawie, chociaż dodawanie tego kwantyfikatora warszawskości tutaj jest kompletnie niepotrzebne, ponieważ Polska ma, zdaje się, tylko jedno metro, więc przy metrze i wszyscy wiedzą, że dzieje się akcja, rozgrywa w Warszawie. Więc podczas relacji na żywo, którą prowadzono w jego kanale, podszedł do niego pewien facet, no i rzecze w pewnym momencie, że też się podpisze, bo ważna jest dla niego demokracja, oczywiście. No i po chwili rozpina jednak bluzę i ukazuje znajdujący się pod nią podkoszulek z hasłem "Głosuj tam na Nawrockiego". No facet na bank ze sztabu tego kandydata i przyszedł tylko po rozgłos, co nie dziwi, nawet fajnie, że to tak rozegrali, bo darmowa reklama. No ale do czasu. Do czasu tak było, ponieważ gość zaczął mówić. No i na pytanie Stanowskiego, w czym Nawrocki jest lepszy od niego, mężczyzna odpowiedział: no bo pan Nawrocki zna dobrze historię i uważam, że prezydent Polski powinien znać dobrze historię. Bardzo temu panu dziękuję za szczerość, dziękuję, że tam przyszedł i powiedział to, co powiedział. Jest to bowiem kolejny dowód na percepcję wielu ludzi, która jest po prostu żadna. I dlatego jesteśmy w dupie. Dlaczego? No bo z dupy jest ten argument o historii. Wszyscy wiemy, że można ją znać, wyciągając z niej jednocześnie błędne wnioski lub bardzo błędne wnioski. Patrz Andrzej Duda. A patrząc też na poziom tej argumentacji, no to magistrami historii są również Donald Tusk i Bronisław Komorowski. No jaki z tego wniosek jest, przepraszam. No ale dobra, idźmy tym tropem, pobawmy się w tę zabawę, bo może każdy z was sobie teraz przemyśli, jakie według was powinien mieć predyspozycje prezydent, bo ja idąc kierunkiem tego oto pana, powiedziałbym, że najlepszy kandydat na prezydenta powinien nie tylko znać się na historii, ale również spawać, sprawnie ostrzyć noże, stroić pianina, czyścić kominy i grać na lutni. A pożądane byłoby też może, aby taki kandydat parzył dobrą kawę, rozpalał ogień za pomocą dwóch patyków w czasie krótszym niż 30 sekund, a ponadto niech taki kandydat udowodni, no, stanie przed narodem i udowodni, że umie wspinać się po górach, o, dobrze przyprawiać flaki, a to jest wielka sztuka, i oprowadzać wycieczki po Świebodzicach, a także kłaść glazurę. No to może wybierzmy nie dobrego propolskiego polityka, ale człowieka światowego, zaradnego jednocześnie, takiego, co jadł, wiecie, z niejednego pieca chleb. Człowieka, który chociaż raz uratował dziecko z pożaru, lubi kebab na cienkim, zmieszanym mięsem i ostrym sosem, takiego, co mówi dzień dobry w windzie, kasuje bilety w tramwaju, zwraca butelki po piwie do sklepu, no i przynajmniej raz w życiu był na meczu krykieta. Wprowadźmy może w końcu w Polsce poważne standardy, aby móc wprowadzać poważnych ludzi do świata politycznej stagnacji, co? Ale będąc już przy Krzysztofie Stanowskim, twórcy kanału Zero, warto się odnieść w tym momencie do rozmowy, którą razem z redaktorem Mazurkiem przeprowadzili z Piotrem Wielguckim, matką Kurką, na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to wyśmienity przykład, jak nie robić takich rozmów, no chyba, że są na nie określone oczekiwania wiadomych kręgów, tak? A jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Zażyjmy więc przez 2 minuty muzyki wolności i bierzmy ten temat na tapet. And there's more tequila in this old town than pines in Tennessee. I ain't the man I thought I'd be. And these neon lights that keep me up got me thinking. Maybe mom and dad had it right all along. We're too old to still be alone. And we ain't happy ever after all. I'm just saying it wouldn't be as bad as we made it out, living in our hometown. Get married before you're 20. But I've been running like a southbound train, as fast as a northern summer with no one to love. And it's making me wonder that maybe mom and dad had it right all along. And we're too old to still be alone. And we ain't happy ever after all. Wczorajsza, czyli środowa rozmowa w kanale Zero z Piotrem Wielguckim na temat WOŚP-u była jedną z tych, za którą rozumny widz po prostu sam zaczyna się wstydzić. Mówiłem wam kiedyś o tej zależności, pewnie większość z was tę zależność dobrze zna. To jest wtedy, kiedy patrzysz na kogoś, kto robi coś głupiego i odczuwasz wstyd za niego, chociaż ty nie masz żadnego z tym związku i w ogóle nie powinno cię to interesować, po prostu się wstydzisz za człowieka. Więc oglądając ten program zacząłem się wstydzić. To, co zrobili tam Mazurek i Stanowski, głównie Mazurek, jest niepojęte. Zaprosili nas, widzów, A przecież bez widzów każdy z nas może sobie tam gadać i nic z tego mu nie przyjdzie. Czyli należy widzów szanować. Zaprosili na rozmowę o tym, co Wielgucki wie o wośpie, a jak się okazało, wie bardzo dużo, tylko nie bardzo potrafił w tym programie te wszystkie zestawienia księgowe płynnie przedstawić, ale i tak powiedział wiele, wiele ważnych rzeczy. Mieli więc gościa, który przyszedł z konkretnymi danymi, tabelkami, kwitami, zliczonymi sumami. Faceta, który cokolwiek by o nim nie mówić, ma po prostu jaja. Wielgucki pod własnym nazwiskiem wytoczył przeciwko jednemu z najbardziej rozpoznawalnych ludzi nad Wisłą poważne działa, a oni nie byli tym w ogóle zainteresowani. Nic podczas tej audycji nie wyjaśnili, przeciwnie. Ja miałem w ogóle nieodparte wrażenie, oglądając ten program, że utrudniają widzom zrozumienie tego, z czym przyszedł gość do studia. Nawet próbowałem się dodzwonić, bo już raz mi się udało przy powodzi dodzwonić do kanału Zero i powiedziałbym tam, co na ten temat myślę. Więc skoro mi się nie udało, to powiem tutaj, u siebie. Otóż Stanowski próbował wyjść na obiektywnego, co mu się oczywiście nie udało. Wielgucki z kolei dał się złapać w pułapkę zastawioną przez Mazurka, który, jak widać, nie chciał rozmawiać o liczbach i detonował każdy skomplikowany wywód zaproszonego gościa prymitywnymi sztuczkami z cyklu, nie wiem, a u was biją murzynów. Mazurek pokazał, że jego owiany wieloma historiami poziom intelektualny był jedynie pewną legendą. On teraz, występując w kanale Zero, pokazuje, jaki ma warsztat. I szczerze uważam, jako kolega po fachu, zajmujący się tym ponad 18 lat, że tak średnio raczej to wychodzi. Średnio, bym powiedział. No, cieszę się, że pękają te legendy, które dzisiaj chcą się jawić jako wolni ludzie, myślący samodzielnie, gdy jeszcze chwilę temu całe lata służyli systemowi. Temu czy innemu. Lata mijają, a pan zawsze w jakiejś komisji. Więc prowadzący mogli gościa przemaglować na temat jego odważnych tez, ale woleli brnąć w przecinki i inne nic nie wnoszące do sprawy rzeczy. I dobrze to pan Wielgucki ocenił, bo dokładnie taki mechanizm został przeciwko niemu zastawiony, a skoro wiedział, to mógł się po prostu przygotować. I ta rozmowa była w mojej ocenie katastrofą. Zresztą tak samo jak wywiad z Januszem Walusiem, który bez ukazania widzom tego, czym było, jest RPA, czym było w tamtym okresie, tego, gdzie w ogóle leży to państwo i o co tam chodziło, sprawił, że widz nie mógł wyciągnąć wniosków, bo nie mógł mieć o tych wszystkich rzeczach po prostu pojęcia. Więc może teraz zaparkujmy na chwilę temat wośpu i powiem kilka słów na temat tego wywiadu z panem Januszem Walusiem. Bo było wielkie oburzenie pana Stanowskiego, że pan Waluś zabił politycznego przeciwnika. Ale nie powiedział ani słowem w programie o tym, kim był ten człowiek. Więc może ja powiem. Chris Hani, który poniósł śmierć z ręki naszego rodaka, wolnego już człowieka, który odsiedział swój wyrok, był jednocześnie terrorystą, który pośrednio lub bezpośrednio doprowadził do brutalnych ataków terroru wymierzonych w zwykłych obywateli. Dlaczego tego w kanale Zero nie powiedziano? To może ja przedstawię tę listę, co? Oto szczytna działalność pana Chrisa Haniego. Czerwiec 1980. Przeprowadzono ataki bombowe na firmę Sasol, zajmującą się wydobyciem węgla i przetwarzaniem paliw, które spowodowały straty szacowane na 7 milionów dolarów. Grudzień 1982. Doszło do zamachu bombowego na elektrownię atomową w Köberg, znajdującą się w pobliżu Kapsztadu. Maj 1983. W Pretorii miała miejsce eksplozja samochodu pułapki w siedzibie południowoafrykańskich sił powietrznych, w wyniku której zginęło 19 osób, a ponad 200 zostało rannych. Grudzień 1985, to jest rok mojego urodzenia, miesiąc po tym, jak przyszedłem na świat. Przeprowadzono atak rakietowy na rafinerię Mobile Oil. Dalej grudzień 1985, zamach bombowy w cukierni w Dubrianie, w którym zginęło 5 osób. Czerwiec 1986, w Johannesburgu miały miejsce 2 ataki z użyciem samochodów pułapek, w wyniku których zginęło kilkanaście osób, a dziesiątki zostały ranne. W październiku 1987 roku nastąpiła eksplozja samochodu pułapki w Dubrianie, w wyniku której 5 osób zostało rannych. W maju 1987 roku nastąpił wybuch bomb przed sądem, w którym zginęło 5 policjantów. W lipcu 1987 roku eksplozja samochodu pułapki przed siedzibą wojska w centrum Johannesburga raniła 68 osób. W kwietniu roku 1988 doszło do wybuchu 3 bomb przed teatrem w Pretorii, co zniszczyło budynek i spowodowało liczne rany wśród przechodniów. W czerwcu tegoż samego roku doszło do eksplozji bomby przed bankiem w Redport, w wyniku której zginęły 4 osoby, a ponad 20 osób zostało rannych. Cały czas mówimy o dokonaniach pana Haniego, który zginął z ręki naszego, co tu dużo mówić, bohaterskiego rodaka. Za to wszystko był odpowiedzialny lub współodpowiedzialny Hani. W czerwcu roku 1988 doszło do wybuchu bomby przed Galerią Sztuki, w którym zginął zamachowiec. W lipcu 1988 roku eksplozja bomby umieszczonej w samochodzie pułapce przed stadionem Ellis Park w Johannesburgu. W wyniku tej działalności terrorystycznej zginęły dwie osoby, a 35 osób zostało rannych. I mówimy tutaj o przypadkowych ludziach, a nie o politycznym działaczu terroryście. Janusz Waluś zabił nieprzypadkowego człowieka. On wyeliminował komunistycznego terrorystę. To powinno się ludziom w tej audycji powiedzieć, ale pan Stanowski najwyraźniej nie miał czasu. A może zabrakło odwagi, co? Kanał Zero stał się właśnie przykładem tego, jak mainstream wszedł do internetu. I bardzo przed tym kanałem przestrzegam. I teraz zmieniając ten temat, nie mówiąc już, nie łącząc tego, żeby ktoś mi nie zarzucił, że łączę WOŚP z tymi atakami terrorystycznymi, broń Boże, tu nie o to chodzi. Bo mówiliśmy o Kanale Zero, mówiliśmy o rozmowie Piotra Wielgudzkiego, no i o Januszu Walusiu, który występował u Stanowskiego. Wczoraj była więc świetna okazja, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia człowiek, który stawia wobec tej instytucji poważne zarzuty i ma odwagę o nich mówić. Obiecano nam, że wyjaśnią, o co tam chodziło. I gówno. Mazurek jest bardzo, ale to bardzo słaby. To jest jakaś uzurpacja dziennikarstwa albo celowe działanie. Nie wiem, za rękę gościa nie złapałem, ale skończmy już mówić o jakimkolwiek obiektywizmie i warsztacie tego człowieka. Przerywanie następowało tam co 30 sekund. No, dziwne, że jak pan Mazurek rozmawia ze swoim przyjacielem, ambasadorem Szydrychem, od starszych i mądrzejszych, to zawsze słuchał jak świnia grzmotu. Więc zaprosili nas jako widzów, obiecali rozmowę o WOŚP-ie, a pół programu budowali portret psychologiczny faceta, który ma odwagę i jaja większe niż całe to nadwiślańskie dziennikarstwo. Zresztą pięknie to podsumowała jedna ze słuchaczek, która powiedziała Mazurkowi, że Wielgudzki się tym zajmuje, ponieważ dziennikarze są za słabi i nic sobie nie robią ze swojego zawodu i nie robią tego, co do nich należy. I pamiętam cały czas teraz tę minę Mazurka, kiedy ta pani słuchaczka powiedziała: panie redaktorze, panie Mazurek, czy ja mogę panu coś powiedzieć? Zdjął okulary i popatrzył z taką pogardą, wyższości. Oni cały czas uważają, że są wyżsi. Od nas. Nie jesteście. To jest po prostu jakaś lameriada. Mazurek w pewnym momencie powiedział również: widzowie chcą wiedzieć, kim pan jest. Nie, panie Mazurek. My tam przyszliśmy zgodnie z zaproszeniem dowiedzieć się, co zaproszony przez was gość wie o WOŚP-ie. A wy mu nie daliście powiedzieć. A on sobie przez to nie poradził, bo to były cyfry i bardzo skomplikowane mechanizmy. Ale i tak przebił się przez pewną ścianę. Niech Bóg mu błogosławi i niech idzie dalej. Jeżeli mówi prawdę, niech ją ujawni i niech to wszystko w końcu zacznie wyglądać tak, jak trzeba. Tutaj też do pana Mazurka mam osobiście pewną kwestię związaną z panią Wiernikowską. Ktoś, kto nie wie, to wam powiem. Jest tam pani redaktor, która przez długi czas była po prostu sekowana i wyrzucana za wszystko, dlatego że zajmowała się sprawami, którymi według niektórych nie powinna się zajmować, między innymi Andrzejem Lepperem, i wtedy zrobiono z niej wariatkę. No i ona dzięki kanałowi Zero znowu wróciła do takiej, powiedzmy, czynnej pracy zawodowej i zaczęła być rozpoznawalna w nowym środowisku odbiorców, szczególnie tych młodych odbiorców. Zrobiła taki reportaż, czy też ją przekonano, aby zrobiła reportaż o sobie, o tym, dlaczego została tak uznana, czym się zajmowała w tamtym czasie. No i z tego reportażu wyniknęło, że taka bardzo drażliwa kwestia związana z tym, jak proponowano, organizowano miękkie lądowanie SB-kom w tamtym czasie po przemianach ustrojowych. No nie można było tych ludzi sobie zostawić, więc cała ta grupa tych wszystkich służb postanowiła, że każdy coś dostanie z tego tortu. No i SB-cy na przykład zajęli się budowaniem firm ochroniarskich w Polsce. I wiele firm ochroniarskich w Polsce to są firmy budowane właśnie przez byłych SB-ków. No i Mazurek, dowiedziawszy się o tym, zresztą moim zdaniem on to bardzo dobrze wie, w programie, który zrobił później z panią Wiernikowską, bardzo ją zachęcał, żeby kontynuowała ten temat. No trochę traktował ją jak kobietę specjalnej troski, a to on od niej mógłby się uczyć zawodu dziennikarza i w ogóle zawodu radiowca, jeżeli już, bo z taką dykcją to kiedyś do radia nie przyjmowano, ale widzę, że czasy się zmieniają. Więc ja mam taką propozycję, panie Mazurek. Może pan pokaże nam kunszt dziennikarstwa, co? I sam zajmie się tą sprawą. SB-ków w firmach ochroniarskich w Polsce, co? Tych największych firmach szczególnie. Dlaczego pan namawia panią Wiernikowską? To jest bardzo niebezpieczny temat. Pan pokaże, jakie ma jaja, i to zrobi. I udowodni, że jest dziennikarzem, a nie zapowiadaczem z radia albo prowadzącym rozmowy. Takich rozmów w Polsce przy stołach prowadzi 90% ludzi, czasami ciekawszych i lepszych niż proponuje nam to Pan. I to bardzo chciałem zaznaczyć i to powiedzieć. Może inni się boją, a ja mam to, za przeproszeniem, w dupie. Bo jestem wolnym człowiekiem i każdemu z Państwa polecam być wolnym człowiekiem. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chcę Wam podarować coś naprawdę pięknego. Nie wszyscy wiedzą, że twórca, jeden z twórców polskiej niepodległości, orędownik sprawy narodowej, pan Roman Dmowski, pisał również powieści. Jedną z nich, którą wydał pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski, było Dziedzictwo. To naprawdę poruszająca powieść, która może dać wiele do myślenia również nam, ludziom współczesnym. Zresztą kiedyś było coś takiego w polskim radiu, jak radio jeszcze miało sens, a przed wojną w prasie, że powieści wydawało się cyklicznie rozdziałami. Tak robili Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz. Krzyżacy byli tak wydawani. W Kurierze Warszawskim, zdaje się, Krzyżaków wydawano rozdziałami. I można było co jakiś tam czas przeczytać kolejny rozdział. Pomyślałem więc sobie, że podczas naszych spotkań, aby utrzymać tę piękną tradycję, będę Was raczył takimi oto słuchowiskami, audiobookami. Pozostawiam więc Was z Dziedzictwem Romana Dmowskiego, a przynajmniej obszerniejszym fragmentem jego powieści. Więc nie pędźcie już, usiądźcie wygodnie, nie spieszcie się i posłuchajcie, bo naprawdę warto, jak za starych, dobrych lat. Oni nas zmuszają, żebyśmy pędzili, żebyśmy wszystko łykali. Byłem przerażony swoją drogą, że część widzów pisała, że odsłuchuje programy internetowe, w tym naszego Czuwaja, na przyspieszonym, żeby szybciej zdobyć tę wiedzę, bo nie mają czasu. Właśnie chodzi o to, że powinniśmy znaleźć czas na rzeczy podstawowe, na edukację, na rozwój i nie przyspieszać. Zwalniać tam, gdzie trzeba zwolnić, a przyspieszać tam, gdzie trzeba przyspieszyć. Tu nastąpiła jakaś przemiana mentalna. Bardzo Was do tego zachęcam, żebyście czasem zwolnili. Mi nie pozostaje więc nic innego, jak się pożegnać, zostawiając Was z Dmowskim, dziękując, że zdecydowaliście się poświęcić swój czas, który jest dla mnie, jak dobrze wiecie, najcenniejszy. Podawajcie tę audycję dalej. Jeżeli ktoś chce wesprzeć to, co tutaj robimy, może kliknąć przycisk Podziękuj. Tam na YouTubie, na dole, na pasku. Wszystko się znajduje. Zajrzyjcie też w pierwszy komentarz i opis tego filmu. Marek Miśko, czuwaj i do usłyszenia. Na stacji położonej obok powiatowego miasta ruszało się kilku ludzi ze służby kolejowej w oczekiwaniu północnego ekspresu, który w drodze od granicy do Warszawy zatrzymywał się tutaj dla nabrania wody. Niebo było pochmurne, szare. Ostry wiatr wschodni podrywał garstki śniegu leżącego w bruzdach zmarzniętej ziemi. Jedyną nienależącą do służby osobą był przechadzający się po peronie mężczyzna atletycznej budowy, barczysty, gruby w karku, z szeroką, kanciastą twarzą, z małymi, głęboko osadzonymi oczyma, które tej twarzy nadawały prawie dziki wyraz. Ubrany w przyzwoity paltot z futrzanym kołnierzem i futrzaną czapkę, mógł wyglądać na świeżo wzbogaconego chama, gdyby nie powściągliwość w ruchach i skromność w wyrazie twarzy świadcząca o tresurze. Rozległ się gwizd lokomotywy i pociąg zwolnionym pędem zajechał na stację. Z paryskiego wagonu lekko wyskoczył wysoki, smukły mężczyzna w wykwintnie skrojonym miejskim futrze, w miękkim, grubym kapeluszu i zaczął się rozglądać po stacji. Z młodzieńczymi jego ruchami stanowiła kontrast twarz blada, zmęczona i oczy badawcze, przenikliwe, a zarazem jakieś niezwykle stare. Przyglądająca mu się służba stacyjna zawyrokowała, że jest cudzoziemcem. Oczekujący na peronie atleta szybko podszedł ku niemu, zdjął czapkę, wyprostował się i rzekł: Grzegorz, służący z Turowa. Mamy, zdaje się, jechać prosto do kościoła. Zapytał przybysz po polsku z niedostrzegalnym prawie akcentem cudzoziemskim, a jednocześnie wbił badawcze oczy w służącego, który musiał uderzyć go swym typem niezwykłym. Tak jest, proszę pana, odrzekł Grzegorz i wziąwszy z rąk konduktora dwie walizki, poprowadził gościa przez budynek stacyjny na drugą stronę. Przy okazałej limuzynie stał szofer, chłop rosły, fizycznie dobrze rozwinięty, aczkolwiek znacznie lżejszej wagi od służącego. Szofer Marek, przedstawił Grzegorz i zabrał się do lokowania waliz wewnątrz automobilu tak, żeby nie przeszkadzały podróżnemu. Ten mierzył okiem to służącego, to szofera. Nie mogło też ujść jego uwagi, że obaj oni, acz ukradkiem, bacznie mu się przyglądają. Grzegorz zaprosił go, żeby zajął miejsce, okrył mu szczelnie nogi baranicą i proponował nawet wdzianie dachy, która w zamkniętym automobilu nie była potrzebna. Wiatr jest mroźny, mówił, a mamy przed sobą przeszło 1,5 godziny drogi. Sam siadł koło szofera i ruszyli, biorąc znaczną szybkość pomimo niezbyt równej drogi. Podróżny przez chwilę patrzył w okna na roztaczającą się po obu stronach jednostajną, szarą równinę, po czym zapadł w zadumę. Jechał na pogrzeb człowieka, którego był synowcem, wychowańcem i spadkobiercą. Jechał prosto z Paryża, gdzie stale mieszkał. Ze względu na spadek będzie musiał jakiś czas pozostać w Polsce, której prawie nie znał, bo od 13 roku życia wychowywał się, a potem pracował za granicą. Planów żadnych tymczasem nie robił. Musiał przede wszystkim zorientować się w swym położeniu. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że w życiu jego zachodzi przewrót. Jak wielki, nie mógł tego jeszcze przewidzieć. Stryja swego widywał rzadko i znał go mało. Spodziewał się teraz więcej o nim dowiedzieć. Postanowił dokładnie notować sobie wszystko, co mogłoby rzucić jakiekolwiek światło na tę postać, pod wielu względami dotychczas dla niego niezrozumiałą. Na wstępie zwrócili jego uwagę ci oto dwaj ludzie, których wygląd świadczył, że stryj jego lubił sobie dobierać do służby atletów. Czy to było tylko upodobanie? Obudził się z zamyślenia, gdy szofer zaświecił latarnię. Zapadła wczesna noc zimowa, noc czarna, bezgwiezdna. Przed oczyma przesuwały się tylko silnie oświetlone pnie drzew przydrożnych. Spojrzał na zegarek, minęła godzina jazdy. Za pół godziny pogrzeb. Znajdzie się wśród nowych, nieznanych ludzi, wobec których będzie jedynym przedstawicielem zmarłego. Prawdopodobnie będą tam sąsiedzi i niezawodnie liczni znajomi ze stolicy, no stryj musiał być człowiekiem ustosunkowanym. Nie znał miejscowych zwyczajów i nie bardzo wiedział, jak się trzeba zachować. Na szczęście będzie tam adwokat stryja Osiecki, który zajął się pogrzebem i w obszernym telegramie do Paryża zawiadomił go, jak ma na pogrzeb zdążyć. Ten mu udzielił wszelkich potrzebnych wskazówek. Szofer dał parokrotny przeciągły sygnał, wreszcie po dłuższej chwili automobil stanął. Grzegorz szybko wyskoczył i otwarłszy drzwiczki, pomógł przybyszowi wysiąść. Panowały ciemności nieprzeniknione. Tylko o jakie 20 kroków widać było rozwarte drzwi kościelne, z których płynęła smuga słabego światła aż do automobilu. W tym świetle stał już przed nim ubrany w grube futro mężczyzna średniego wzrostu, dosyć otyły, z krótko przystrzyżonymi, jasnymi wąsami i z twarzą przeciętnie inteligentną, na której wyrażał się zastosowany do chwili urzędowy smutek i powaga. Wyciągnął rękę do przybysza ze słowami: „Jestem Osiecki, czekaliśmy tylko na pana. Chodźmy do kościoła”. Po kilku słowach formalnego podziękowania adwokatowi za zajęcie się pogrzebem, przybysz ruszył z nim ku wejściu do kościoła przez szpaler chłopów i bab zgromadzonych na cmentarzu kościelnym. Weszli, a za nimi cisnął się lud z cmentarza. Na środku małego kościółka wiejskiego stał niewysoki katafalk, ubrany w zieleń świerkową, wśród której parę dziesiątków świec się jarzyło. Na katafalku spoczywała wielka, czarna trumna z krzyżem i obramowaniami z białej blachy, skromna trumna, drewniana. Przybysz przykląkł przed trumną, po czym stanął i zaczął rozglądać się wokoło. Obok niego stał adwokat, a za nim jakiś mały, szczupły człowieczek, siwy, z krótko przystrzyżoną bródką, w okularach, z wychudłą, zmęczoną twarzą. Dalej paru ludzi wyglądających na oficjalistów i służbę. Poza tym z 150 chłopów, przywiedzionych prawdopodobnie ciekawością. Więc tak wygląda pogrzeb stryja? Myślał przybyły z Paryża synowiec. Dlaczego taki ubogi? I czyż nie ma na świecie ludzi, którzy by mu chcieli towarzyszyć do grobu? Nie mógł w żaden sposób zrozumieć, co to wszystko znaczy. Ukazał się ksiądz w czarnej kapie z organistą u boku i rozpoczął odśpiewywanie egzekwii. Oczy garści ludu zgromadzonego w kościele spoczywały na przybyszu. Nie było w nich ani smutku, ani współczucia, ani nawet przejęcia się obrzędem. Było tylko zwyczajne, ordynarne zaciekawienie wobec zagranicznego dziwoląga, który na tym tle był istotnie niezwykłym zjawiskiem. On sam w owej chwili przywołał sobie w pamięci postać zmarłego stryja. Człowieka zamożnego, wykwintnego, zachowującego się wszędzie na świecie jak u siebie i zestawiał swe wspomnienia z tym, co widział teraz przed sobą. Jakiż kontrast, jakie to bezdennie smutne. Stał górując nad otoczeniem dużą głową, na której lśniły ciemne, gładko w tył zaczesane włosy z wysokim i szerokim czołem, przeciętym dwiema prostopadłymi bruzdami, z dużym, prostym nosem, z suchą, starannie wygoloną twarzą. Spod mocnych, prostych brwi patrzył szaremi, głęboko osadzonymi oczami na to, co go otaczało. Oczy te były zimne, obojętne, jakby trzymały się w odległości od ludzi, choć nie odpędzały ich, ale raczej przykuwały ich do miejsca. Adwokat Osiecki, który co chwila rzucał nań ukradkiem spojrzenia, mówił sobie, że takie oczy, cienkie, zaciśnięte usta powinien mieć sędzia, ażeby sprawiać wrażenie nieubłaganej, nie kierującej się żadnym uczuciem sprawiedliwości i logiki. Ksiądz skończył egzekwię. Zaczęto odstawiać świece i świerczynę. Grzegorz i trzej inni ludzie, widocznie ze służby, wzięli trumnę na barki i ponieśli ją za księdzem. Przed kościołem czekało sześciu ludzi z pochodniami, przy których w słabym świetle pochód ruszył w drogę. Ta garstka, przedzierająca się za trumną przez ciemności nocne, sprawiała jakieś niesamowite wrażenie. Wyglądało to tak, jakby grzebano kogoś ukradkiem, z dala od oczu ciekawego świata. Kościół stał na krańcu wsi, a blisko niego, tuż za wsią, leżał mały cmentarzyk. Na cmentarzu czekał dół, wyrąbany w zmarzłej ziemi. Ustawiono nad nim trumnę, a ksiądz cichym, jakby zadławionym głosem odśpiewał rozdzierające melodie obrzędu pogrzebowego. Trumnę opuszczono w dół. Rozległ się głuchy łoskot spadających na nią grud ziemi. Jedyny przedstawiciel rodziny zmarłego stał nad dołem z pozornym spokojem, ale z poczuciem, że się dzieje coś sprzecznego z normalnym porządkiem rzeczy, coś niezrozumiałego, niewytłumaczalnego. Naprzeciw niego stał Grzegorz. Oczy atlety patrzące nieruchomo w przestrzeń miały jakiś straszny, morderczy wyraz. Gdy trumnę opuszczono w dół, oczy te za nią podążyły. Jednej chwili dzika twarz zmiękła, a spod powiek popłynęły grube łzy, w których zamigotał blask pochodni. Obserwujący Grzegorza synowiec zmarłego poczuł w tej chwili dla niego wdzięczność. Te łzy były bowiem jedynym uświetnieniem przygnębiającego obrzędu. Ale zachowanie się służącego nad grobem zaniepokoiło go i zwiększyło zagadkę tego pogrzebu. Mowy pogrzebowej nie było.